Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Lech Polakiewicz. Witam również pana Jarosława, który realizuje dzisiejszą audycję, i naszych gości. Są nimi ksiądz Andrzej Jankowski, wikariusz parafii katedralnej w Toruniu. Serdecznie witamy księdza.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
I jest również z nami pani Małgorzata Prusak, magister farmacji, doktor teologii. Witamy.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Tą dzisiejszą audycją rozpoczynamy cykl audycji związanych z 50-leciem ogłoszenia przez Pawła VI encykliki Humanae Vitae. Już w telewizji była pani gościem, natomiast właśnie nasza audycja jest pierwsza z tego cyklu, będzie ich więcej. Co prawda nie pod rząd, ale będziemy wracać do tego tematu, gdyż jest to bardzo istotna encyklika, szczególnie właśnie dla małżonków, żeby budować dobre, zdrowe pod kątem duchowym małżeństwa, radosne, kochające się. Także fałszywe dobro antykoncepcji to jest to, czego się ludzie spodziewali, na media lewicowe przed ogłoszeniem tej encykliki wieszczyły, że papież Paweł VI dopuści wszelką antykoncepcję, bo przecież czasy się zmieniają. Tymczasem tak się nie stało, ale naciski są cały czas. My głosimy dobrą nowinę i tą zdrową naukę, którą Kościół katolicki odczytuje. Ale co, ja będę księdza wyręczał. Mamy tutaj przecież teologa, ksiądz Andrzej Jankowski. Proszę bardzo.
Tak jak powiedział pan Lech, rozpoczynamy cały cykl kateches dotyczących encykliki papieża Pawła VI zatytułowanej Humanae Vitae, więc trudno wyobrazić sobie inny początek niż krótkie przybliżenie historii powstawania tej encykliki. I kiedy sięga się do źródeł, a zapewnie też i starsi z naszych słuchaczy pamiętają, to powstawanie encykliki przeszło strasznie długą i trudną drogę, bo powstawała ona jako odpowiedź na problemy, które pojawiły się w XX wieku. Najpierw jako forma przeciwdziałania szerzącej się praktyce antykoncepcji, która została zaaprobowana najpierw przez Kościół Anglikański w 1930 roku, a następnie przez inne wspólnoty Kościoła protestanckiego. I w odpowiedzi na te wszystkie problemy, które się pojawiały, głos zabrał także Kościół w osobie papieża Piusa XII, który przedłożył encyklikę Casti Connubii i pierwszy raz w historii pokazał zdanie Kościoła dotyczące zagadnienia małżeństwa, rodziny, tego wszystkiego też, co z ludzką seksualnością jest związane. Potem przyszły inne problemy, o których doskonale wiemy. To chociażby szerząca się rewolucja seksualna, czy problem, o którym wspomina w jednym ze swoich ostatnich wywiadów, który odnalazł się w Pastoresie, ostatnim takim kwartalniku dla księży, pani dr Wanda Pułtawska. Ona mówi, że ten dokument pojawił się w czasach, kiedy w medycynie wynaleziono hormonalne możliwości oddziaływania na fizjologiczne funkcjonowanie organizmu kobiety, kiedy rozpoznano bardzo szczegółowo, jak przebiega proces dojrzewania komórki żeńskiej, a potem znaleziono także możliwości jak gdyby reagowania na to wszystko, jak ona się rozwija. I dlatego też jeszcze papież Jan XXIII w 1963 roku powołał specjalną komisję, która miała te zagadnienia natury etycznej, bioetycznej uporządkować. Potem papież Paweł VI do grona tej komisji dołączył specjalistów z dziedziny biologii, medycyny, socjologii, demografii, zapraszając także do konsultacji świeckich, małżeństwa, które mają najdoskonalsze rozeznanie w tym interesującym nas temacie. I po kilku latach, właśnie w 1968 roku, ta encyklika została przez papieża Pawła VI wydana w miesiącu lipcu. Jej podtytuł to o zasadach moralnych przekazywania życia ludzkiego. Encyklika, która jest w miarę krótka jak na dokumenty papieskie, liczy bowiem tylko 31 punktów, ale jakże bardzo szczegółowych i bogatych w treści. Wspomniana już pani doktor Wanda Płotawska w tym wywiadzie w kwartalniku Pastores została zapytana przez prowadzącego, przeprowadzającego wywiad, jakie sprawy są najważniejsze. Można sobie wyobrazić reakcję pani doktor, pewnie może jej lekkie poddenerwowanie, mówi do pana redaktora, ależ człowieku, cały dokument jest najważniejszy. Zatem trudno z tego dokumentu 31-punktowego wyciągnąć to, co jest najważniejsze, bo tak naprawdę Ojciec Święty, odnosząc się do problemów tamtych czasów, rzucił także światło na to wszystko, z czym musimy i my zmierzyć się w XXI wieku. Chcemy właśnie zatem przyjąć ten dar papieża Pawła VI i po 50 latach od jego wydania na nowo spróbować zagłębić się w te treści, które papież Paweł VI nam podpowiedział, a które my dzisiaj chcemy rozważać właśnie w kontekście wspomnianej już przez pana Lecha antykoncepcji. Ale oczywiście to wprowadzenie do zagadnień związanych z encykliką Humanae Vitae byłoby niepełne, gdybyśmy nie wspomnieli o tym, że swój udział także w powstawaniu tej encykliki mają Polacy, a wśród nich przede wszystkim wtedy jeszcze kardynał Karol Wojtyła. To właśnie on w swoim środowisku również powołał specjalną komisję, w której znalazło się wielu zacnych Polaków i którzy także w tych zagadnieniach bioetycznych się wypowiadali. W materiałach dotyczących encykliki znalazłem taką informację, że ksiądz Andrzej Bardecki miał powiedzieć, że 60% materiałów, które znalazło się w późniejszej encyklice Pawła VI, to są te myśli, które już wcześniej pojawiały się w pracach i w przemyśleniach kardynała Karola Wojtyły.
Może wymieńmy nazwiska osób, które właśnie współpracowały z biskupem Karolem Wojtyłą podówczas. Ojciec Karol Meissner, ojciec dr Tadeusz Ślipko, dalej, no oczywiście sam kardynał Karol Wojtyła, ksiądz profesor Jerzy Bajda, ksiądz Stanisław Smoleński, ksiądz Juliusz Turowicz, także cały szereg polskich dogmatyków i etyków brało udział właściwie w powstaniu tej encykliki, którą potem w sumie firmował Paweł VI.
Tak, to z dokumentami papieskimi zapewne bardzo często bywa, ale to takie tajniki, które zostały upublicznione dopiero o wiele, wiele później. Wiadomo, że skoro Ojciec Święty firmuje to swoim imieniem i pasterskim autorytetem, to na pewno ufa tym ludziom, którzy razem z nim współpracują w tworzeniu wszystkich zapewne dokumentów, które przez Stolicę Apostolską potem są wydawane.
To może na początek tyle. Dziękuję. Ksiądz Andrzej Jankowski z parafii katedralnej w Toruniu zabierał głos i teraz specjalista, magister farmacji, doktor teologii, pani Małgorzata Prusak. Fałszywe dobro antykoncepcji, no bo zawsze świat, co znaczy całe zło tego świata, przedstawia zło jako dobro. Ach, jakie to jest wspaniała ta antykoncepcja. Nie potrzeba się na nic oglądać, używaj sobie ile chcesz. Akurat.
Tak jak już wspomniał ksiądz Andrzej, w latach 60. Właśnie antykoncepcja stała się, można powiedzieć, że taka ogólnodostępna, bo właśnie w roku 60. na rynek weszła pierwsza pigułka antykoncepcyjna. W Polsce była w roku 66. I była praktycznie dostępna dla każdej kobiety. Oprócz tego w latach 60. Wkładki domaciczne też stały się bardzo popularne, bo wprowadzono taką nowszą wersję, która tak bardzo nie szkodziła kobietom i była, nie była aż tak niebezpieczna jak te wcześniejsze. Więc postrzegano tą antykoncepcję jako coś dobrego dla kobiet, właściwie jako wyzwolenie dla kobiet. I tak to propagowano w tamtym okresie i myślę, że do dzisiaj. I też jako coś dobrego, coś, co przynosi korzyść całemu społeczeństwu. A dzisiaj też mówi się jakby też o obowiązku jej stosowania, czyli twierdzi się, że odpowiedzialna postawa to jest właśnie taka, w której kobieta się zabezpiecza przed skutkami współżycia seksualnego. Także mamy do czynienia taką z szeroko pojętą postawą antykoncepcyjną, która ostatecznie objawia się w takim wrogim nastawieniu do dziecka. Że dziecko, które może się począć, staje się problemem i z którym trzeba walczyć aż do aborcji włącznie wszystkimi metodami, jakie są możliwe. Też to fałszywe dobro antykoncepcji, to myślę, że to jest też takie promowanie takiego myślenia, że współżycie seksualne ma tylko skutki biologiczne, czyli że tylko prowadzi do poczęcia dziecka, a wiadomo, że współżycie seksualne ma też swoje skutki w innych sferach, także w sferze psychicznej, moralnej i duchowej i też i społecznej.
I to oczywiście różnego rodzaju mamy antykoncepcję. To jest pierwsza audycja z cyklu. Zajmujemy się teraz tylko antykoncepcją, bo jest cały szereg innych dziedzin poruszanych w Humane Vitae, ale mamy specjalistkę akurat, farmaceutkę, także poruszy zagadnienia właśnie dokładnie ze swojej specjalności.
Więc dobrze, więc antykoncepcje, mamy dzisiaj wiele rodzajów tych środków antykoncepcyjnych. Możemy je generalnie podzielić na właściwie na trzy takie podstawowe rodzaje, czyli antykoncepcję mechaniczną, która przeciwdziała zapłodnieniu. Tutaj są między innymi prezerwatywy. Potem wkładki domaciczne, które też dzielą się na dwa rodzaje, mechaniczne i takie, które zawierają środki hormonalne. I tabletki, i preparaty hormonalne, czyli to są tabletki, tabletki, plastry, czy też iniekcje w różnych formach, antykoncepcja hormonalna, która jest oczywiście poza prezerwatywami najbardziej chyba popularna. Teraz mechanizm odnośnie tego właśnie działania biologicznego, że antykoncepcja ma wpływ na zdrowie kobiety, zaburza prawidłowe funkcjonowanie organizmu, jeżeli tu mówimy o tej hormonalnej, i ma też wielokierunkowe działanie, że tabletki antykoncepcyjne nie tylko hamują w pewnym stopniu owulację. I tu trzeba też przypomnieć, że w momencie, kiedy tabletki były wprowadzone na rynek, to miały wielokrotnie większe dawki hormonów i wtedy w większym stopniu hamowały owulację. Teraz obecne produkty, które mamy na rynku, mają niską dawkę hormonów i wtedy ta owulacja jest w różnym zakresie hamowana i też obniżono tą zawartość hormonów ze względu na skutki uboczne, czy też szkodliwe, żeby zmniejszyć szkodliwość. I to też ma taką swoją konsekwencję, że obecne tabletki są w mniejszym stopniu hamują owulację, są przez to też mniej skuteczne. I teraz ten mechanizm działania jest wielokierunkowy i tutaj jest, tak jak już wspomniałam, wpływ na owulację, wpływ na śluz szyjkowy, czyli na wydzielanie tego śluzu i wpływ na pracę jajowodów, a także wpływ na błonę śluzową, czyli
macicy.
Macicy, tak, która jest niewytworzona i nie jest zdatna do przyjęcia poczętego dziecka, które nie może się w tym zaimplantować, czyli zagnieździć macicy, jeżeli by nastąpiło poczęcie. Więc to działanie tych tabletek i tych wszystkich preparatów hormonalnych jest jakby wielokierunkowe i ma działanie typowo antykoncepcyjne, niedopuszczające do zabłodnienia, a oprócz tego pojawić się, jeżeli zabłodnienie by wystąpiło, to może być działanie utrudniające zagnieżdżenie zarodka czy embrionu, czyli małego dziecka, człowieka w wczesnym okresie. Więc też działanie nie tylko antykoncepcyjne, tylko można powiedzieć, że takie wczesno aborcyjne. I o tym też warto wiedzieć, że są według badań, nie tylko, a właściwie według statystyki też można powiedzieć, że 8-9 kobiet na 100 zachodzi w ciąży w ciągu roku przy stosowaniu tabletek hormonalnych. Więc wynika z tego, że kobiety owulują i że dzieci się poczynają. I trudno tylko określić, w jakim procencie przeżywają. Także to... I tak jest... No jest to... nie mówi się o tym często, albo mało się właściwie mówi. W ulotkach dla pacjentek niektórych wspomina się w tym działaniu, o tym wpływie na implantację zarodka, a w niektórych w ogóle się nic nie pisze na temat działania tych środków.
Także mówiła pani o tym, że 7 na kobiet na 100 dochodzi do poczęcia, 7 tak. na 100 stosujących antykoncepcję hormonalną,
tak.
ponieważ obniżono dawki leków, tak. bo one w sumie były bardzo szkodliwe dla kobiety, więc mamy tutaj troszkę gorszą skuteczność, ale właśnie pamiętajmy o tej zasadzie, że człowiek, który przestaje kierować się własnym rozumem, tylko mówi, za to producent odpowiada za skuteczność, więc jeżeli tej skuteczności nie ma, to nie moja wina, że ja teraz muszę iść i poddać dziecko aborcji, tak? Bo to nie moja wina. Ja nie chciałem. To winien producent. Oczywiście to jest takie pokrętne myślenie, ale...
Te skuteczności też warto, jeżeli ktoś stosuje te środki, to może sobie zobaczyć ulotkę, która tam oprócz opisu skutków ubocznych, jakie mogą być przy stosowaniu tych tabletek, to też tam kilkakrotnie wspomina się o tym, że jeżeli kobieta zapomni jedną tabletkę w trakcie stosowania, to już musi stosować dodatkowe metody, a przy niektórych typach tabletek trzeba brać je o określonej godzinie, czyli to widać, jak niskie są to dawki i jaka jest cienka granica pomiędzy tym działaniem antykoncepcyjnym i wczesnoaborcyjnym.
Wczesnoporonnym.
I też, to powoduje, że kobiety, które stosują te środki, też w pewien sposób jakby się uzależniają od tej antykoncepcji, bo jeżeli nie będzie tej tabletki, to już od razu cała ta obrona przed zajściem w ciąży, przed dzieckiem jakby runie i to powoduje dużo napięcia, stresu, dużo takiej złości. Jest to jeden ze skutków jakby stosowania też środków antykoncepcyjnych. Tutaj można też dużo mówić o działaniu szkodliwym tych środków na na prawidłowe funkcjonowanie organizmu, bo wiemy, że środki te niczego nie leczą, nie poprawiają, a właściwie, że uszkadzają ten układ rozrodczy albo zatrzymują go w pewnym sensie, ten układ rozrodczy, ale też mają wpływ na właśnie na układy, na inne układy, na układ krążenia. Tutaj te choroby zakrzepowo-zatorowe mogą się pojawić. Też są znane przypadki zgonów młodych kobiet, jedynym czynnikiem ryzyka było właśnie stosowanie antykoncepcji. Też stosowanie tabletek antykoncepcyjnych przez młode dziewczęta czy prawie nastolatki, u których ten układ jeszcze nie jest w pełni wykształcony, bo po pierwszej miesiące to od 3 do 5 lat dopiero dziewczyna jest jakby dojrzała tutaj w tym układzie rozrodczym. To jeżeli w tym czasie stosuje się już tabletki antykoncepcyjne, no to powoduje też niedojrzałość tego układu i może też skutkować później problemami w przyszłości, zajściem w ciążę, czy jakieś inne jeszcze mogą pojawić się. Także też jest jako takie fałszywe dobro antykoncepcji, to się mówi też o tym, że stosowanie antykoncepcji zmniejsza ilość aborcji, czy też zmniejsza się ilość niechcianych, tak zwanych niechcianych ciąż, co też nie jest zgodne z prawdą, bo na przykład według takiego raportu takiej największej firmy aborcyjnej w Anglii z 2014 roku podano, że 70% kobiet, które dokonały aborcji, stosowało w momencie poczęcia dziecka antykoncepcję i w tym 40% przyznało się, że stosowało tabletki, a 35% prezerwatywy. Więc tutaj ta mentalność antykoncepcyjna, czy też stosowanie tych środków powoduje, że potem jest większe przyzwolenie na dokonanie tej aborcji. Też według badań można powiedzieć, że wraz ze wzrostem stosowania antykoncepcji wzrasta też ilość wykonywanych aborcji właśnie w tych krajach, gdzie ona jest dobrowolnie dopuszczona, na przykład w Hiszpanii. W ciągu 10 lat, od 97 do 2007 roku, z 50% kobiet, które stosowały antykoncepcję, wzrosło to do 80%, natomiast wskaźnik aborcji wzrósł też dwukrotnie z 5,5 na 11,5 kobiet na tych aborcji na 1000 kobiet, więc tutaj ta antykoncepcja jakby nie przyczynia się do zmniejszania aborcji, ale właśnie odwrotnie. Oprócz tego pojawiają się inne problemy, takie jak potem problemy z płodnością, poprzez to, dlatego że następuje odkładanie poczęcia dziecka, a wiadomo, że wiek ma duży wpływ na płodność. Też z jednym ze skutków takich ubocznych stosowania antykoncepcji są różne zakażenia, czy tam zapalenia przydatków, jajowodów, i wtedy powoduje to wzrosty w jajnikach i to też może być przyczyna do kłopotów potem zajścia w poczęciem dziecka, kiedy już taka para będzie uzna, że chce mieć teraz dzieci. Tak. Ogólnie też można dodać, że spadek urodzeń, no i takim skutkiem też negatywnym jest, że taki opóźniony jakby tutaj dojrzewanie czy w odpowiedzialności, szczególnie ludzi młodych, do podejmowania właśnie funkcji rodzicielskich. Także to są takie skutki już na poziomie psychologicznym. No takim, znaczy jeżeli już doszliśmy do tej sfery psychicznej, no to tutaj przy stosowaniu antykoncepcji trzeba powiedzieć też o traktowaniu kobiety w sposób taki utylitarny, czyli taki instrumentalny. Też ta relacja osobowa pomiędzy mężczyzną a kobietą jest zaburzona, ta głęboka więź oparta właściwie na wzajemnym zaufaniu i na szacunku jest trudniejsza. No i też ta, żeby głęboka była więź, to też jest potrzebna jakby też podejmowanie odpowiedzialności za swoje zachowania, także w dziedzinie seksualnej.
Mówiła pani o lęku. Więc lęk kobiety, matki przed dzieckiem, żeby nie było poczęcia, przechodzi na lęk przed mężem.
No tak.
No bo on tym sprawcą w rezultacie jest. Więc w układzie, gdzie powinniśmy budować miłość i więź, zachodzi sytuacja, gdzie rozrywająca, gdzie żona boi się męża.
Tak, no. Także te sprawy takie właśnie... nerwowość, stany lękowe, no ta postawa wrogości właśnie wobec dziecka przenosi się, tak jak pan tutaj mówi, na tą relację najbliższą, z którą by się chciało właśnie budować tą jedność i tą miłość, a potem i właściwie też trzeba powiedzieć, że jest też większość rozwodów czy tych związków mniej trwałych przez że ta budowa tej więzi jest jakby tutaj no zaburzona w pewien sposób. No i do takich jeszcze na koniec, do tych skutków czy tych fałszywym dobru antykoncepcji, że jednak tutaj trzeba powiedzieć o tych zaburzeniach w sferze religijnej czy duchowej, że następuje osłabienie życia religijnego, oddalenie się od Boga i to nie tylko dotyczy osób, które stosują antykoncepcję czy współmałżonków, ale też te osoby, które są tutaj zaangażowane w promowanie antykoncepcji, w zalecanie, w jakiś taki marketing, czy w produkcję, czy w dystrybucję. Wszystkie te osoby tutaj narażają się i są narażone, no i właściwie mają te skutki w sferze duchowej, bo jeżeli przyczyniałem się do jakiegoś zła, no to to zło nie zostaje jakby tutaj... no uderza w to nasze zaufanie do Pana Boga i do bycia z Nim blisko, także tutaj.
To, co Pani mówiła, że ta relacja z Bogiem jest osłabiona, czy po prostu zanika. Dla małżonków bardzo istotną sprawą jest więź z Bogiem, dlatego że na samych dobrych chęciach, żeby się kochać, żeby być dla siebie dobrymi, to dobre chęci nie wystarczają. Musimy być w relacji z Bogiem, prosić Go, korzystać z sakramentów i wtedy nasze małżeństwo ma szansę wzrastać, bo jest tyle czynników rozrywających, że bez Bożej pomocy nie jesteśmy w stanie tego małżeństwa budować. Dlaczego? Dlatego właśnie jest tyle niepowodzeń w budowaniu więzi, tyle życia obok siebie, tyle rozwodów, bo ta więź z Bogiem jest osłabiona. A tu antykoncepcja, no z definicji sprzeciwiamy się woli Bożej, to znaczy, Panie Boże, no, owszem, do kościoła w niedzielę, czemu nie? I może i obraz wisieć, i Pismo Święte może być na stole, ale do naszej sypialni to już nie, to my sobie sami porządzimy. No i no, w tym momencie, no albo, no jeżeli Panu Bogu do jakiejś dziedziny życia nie dopuszczamy, to znaczy, że go w ogóle nie dopuszczamy, no bo to, jak to tak połowicznie, częściowo? To się nie da i tutaj po prostu, bo to się robi potem udawanie, chodzenie, bo tradycja nakazuje do kościoła i tak dalej, a potem stwierdzenie, a po co mi ten Pan Bóg jest potrzebny. No i tu jest właśnie ta cała tragedia, bo my przecież żyjemy nie dlatego, żeby nam było dziś i jutro i przez miesiąc i jeszcze przez 10 czy 50 lat dobrze, tylko żebyśmy w wieczności się znaleźli po właściwej stronie. I tutaj jest ruina od samego początku, także to jest wielkie zagrożenie dla naszego zbawienia, a czy kto wierzy, czy nie wierzy, po śmierci nie ma nicości. Ksiądz Andrzej Jankowski. Pewnie coś chce powiedzieć, bo się uśmiecha, że ja tyle gadam.
Taka właśnie jest prawda o nas, chrześcijanach, że ten Pan Bóg jest obecny w naszym życiu, ale są właśnie takie dziedziny, w których chcielibyśmy postawić raczej na swój rozum, na swoją wolną wolę i siebie uczynić panami naszego życia. I pewnie te argumenty w tych dyskusjach dotyczących kwestii bioetycznych powtarzają się bardzo często. Ludzie, widzę to chociażby po katechezie szkolnej, młodzi także, mówią, że tak naprawdę no przecież szóste przykazanie dopiero jest szóste. Tak, najpierw trzeba pamiętać o Panu Bogu, trzeba pamiętać o rodzicach, no a przecież te kwestie seksualne, to one są gdzieś strasznie daleko. I tak jak Pan Lech powiedział, że tak naprawdę, no co Panu Bogu do naszej sypialni, do mojego życia seksualnego, ja doskonale wiem, co jest dla mnie dobre, co daje mi przyjemność i będę postępował tak, jak mi się wydaje. To prawda. Tylko, że właśnie, czy wtedy taki człowiek ma prawo nazywać siebie chrześcijaninem, uczniem Chrystusa, tym, który przez chrzest stał się umiłowanym dzieckiem Pana Boga. No, kwestie są bardzo dyskusyjne i pewnie ciągle warte podejmowania, żeby współczesnemu człowiekowi pokazywać te prawdziwe argumenty. Mamy tutaj z nami panią Małgorzatę, która w tej dziedzinie jest fachowcem, więc może tutaj dużo o tym powiedzieć. Natomiast kiedy współczesny człowiek bazuje tylko na tym, co słyszy w telewizji, w radio, wyczyta w gazecie, czy no, w naszych czasach młodzież w internecie, to tam tak naprawdę można przeczytać wszystko. A zło panoszy się strasznie i dlatego też pewnie, kiedy chociażby przygotowując się do naszego spotkania wpisze się hasło antykoncepcja w internet, to na pierwszych kilku stronach raczej wiele tych pobożnych, religijnych, duchowych aspektów tego nie wyskoczy, tylko właśnie wszystkie te zagadnienia związane z promocją tego przez współczesny świat i ideologie, które no, nam są obce i czasami nawet bardzo wrogie.
Ponieważ jest ksiądz moralista z nami, bo teraz sobie rozmawiamy, no każdy ksiądz chyba jest moralistą.
Troszeczkę.
No teologiem, no przecież uczy się. Nie ma takiego przedmiotu na studiach?
Jest, oczywiście, że jest. No. Ukłony dla profesorów wszystkich o tym moralności.
Także tutaj tak mówimy dobrze, niedobrze. Trzeba powiedzieć teraz jasno, czy trzeba się z czegoś spowiadać? Zastosowania antykoncepcji?
Koniecznie. Koniecznie i tutaj, no, jeżeli mamy na tapecie dokument Humane Vitae, czy potem wzięlibyśmy całą serię różnych innych dokumentów, które Kościół wydawał i nadal wydaje, to wszystko jest tu bardzo jasno określone, że antykoncepcja w każdej postaci jest moralnie niedopuszczalna. Zatem jeżeli tak to zostało powiedziane, to spowiadanie się z tego jest konieczne.
To może tyle tytułem wprowadzenia. Dziękuję bardzo za to wprowadzenie pani Małgorzacie Prusak, księdzu Andrzejowi Jankowskiemu. I drodzy Państwo, zapraszam teraz do kontaktu z nami na Facebooku, na stronie Audycji dla Małżonków i Rodziców jest już nasze zdjęcie. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. audycja dla małżonków i rodziców w Radiu Maryja, 22:07. Dzisiejszy temat: fałszywe dobro antykoncepcji. Jest z nami ksiądz Andrzej Jankowski oraz magister farmacji i doktor teologii pani Małgorzata Prusak. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kogo witamy i skąd?
Daniel z tej strony, z północnej Polski, ze Słupska.
Słuchamy, witam.
No ja chciałbym tutaj opowiedzieć o księżach, którzy też stosują antykoncepcję w postaci...
Drodzy Państwo, odbieramy telefony, odczytujemy pytania z Facebooka. Pani Agnieszka pisze... A co jeśli kobieta ma miesiączki nieregularne i przez to nie potrafi sobie wyliczyć dni płodnych czy niepłodnych, a z mężem postanowili, że więcej dzieci nie chcą, bo nie mają na to warunków? Z pani pytania wynika, że pani stosuje wyliczanie, czyli tak zwany kalendarzyk małżeński. Przeszło 50 laty, jak braliśmy nauki przedślubne u ojca Karola Meissnera, powiedział, żebyśmy się nie interesowali kalendarzykiem małżeńskim, bo to jest prehistoria, zupełnie jest nieaktualny i są dużo lepsze metody rozpoznawania płodności. To było lat temu 50. Teraz oczywiście jest jeszcze lepiej. Są do wyboru różnego rodzaju metody tak zwane naturalne, gdzie rozpoznajemy płodność w bardzo prosty sposób i mogą być cykle krótkie, mogą być długie, mogą być bardzo długie, nieregularne. I ja zawsze wiedziałem, kiedy żona będzie miała miesiączkę, prędzej nawet niż ona, bo ona robi obserwacje, a ja prowadziłem zeszyt i interpretację, bo ojciec Karol Meissner powiedział, że to jest rola męża, bo żona będzie miała dosyć roboty przy domu, przy dzieciach, a mówi, ty będziesz prowadził zeszyt, będziesz prowadził interpretację, żebyś wiedział, bo ty masz być odpowiedzialny za dawanie życia, za to, żeby je chronić. Jak podejmujesz współżycie, to wiesz, że w jakim czasie podejmujesz. Czy wtedy, kiedy płodność jest potencjalna, czy płodność jest pewna, czy tej płodności akurat po jajeczkowaniu nie ma. Także...
I tutaj doskonale widać, jak ta odpowiedzialność się rozkłada na oboje małżonków, kiedy to nie jest tak jak w mentalności tej antykoncepcyjnej, że kobieta musi być zawsze przygotowana na współżycie, a mężczyzna ma prawo do tego, żeby właśnie to współżycie z nią podejmować. I to ona jest najczęściej w tej mentalności antykoncepcyjnej odpowiedzialna za pilnowanie tych wszystkich środków, które przyjmować powinna, żeby ciąży niechcianej nie było. A tutaj piękne świadectwo też pana Lecha.
Ksiądz coś nam chciał przeczytać.
Myślę, że oczywiście w tym kontekście i temacie antykoncepcji, skoro ma nam towarzyszyć papież Paweł VI, to warto by oczywiście do niego odwołać się i zajrzeć do encykliki, posłuchać tego, co papież ma nam do powiedzenia. Więc papież Paweł VI pisze tak. W oparciu o te podstawowe zasady ludzkiej i chrześcijańskiej nauki o małżeństwie, o których pisał w poprzednich punktach, czujemy się w obowiązku raz jeszcze oświadczyć, że należy bezwarunkowo odrzucić jako moralnie niedopuszczalny sposób ograniczania ilości potomstwa, bezpośrednie naruszenie rozpoczętego już procesu życia, a zwłaszcza bezpośrednie przerywanie ciąży, choćby dokonywane ze względów leczniczych. Podobnie, jak to już nauczycielski urząd Kościoła wielokrotnie oświadczył, odrzucić należy bezpośrednie obezpłodnienie, czy to stałe, czy czasowe, zarówno mężczyzny, jak i kobiety. Odrzucić również należy wszelkie działania, które bądź to w przewidywaniu zbliżenia małżeńskiego, bądź podczas jego spełniania, czy w rozwoju jego naturalnych skutków, miałoby za cel uniemożliwienie poczęcia lub do tego by prowadziło. Sam Paweł VI.
Mamy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Anna z Centralnej Polski.
Witamy Pani.
Ja mam takie pytanie. Nie ma co prawda w studio lekarza, się zdążą Was zorientować, że nie ma lekarza.
Nie.
Mam córkę, która ma obecnie 22 lata i ona po okresie dojrzewania tego pierwszego, miesiączka się u niej pojawiła, natomiast później nastąpił całkowity zanik miesiączki. I ona jest leczona właśnie lekami hormonalnymi, antykoncepcyjnymi. I jak to wtedy tutaj stosunek do wiary, jeżeli to jest stosowany ten lek hormonalny jako leczenie,
który ma również
antykoncepcji, który ma
również skutki antykoncepcyjne. W porządku, rozumiemy pytanie, dziękuję bardzo. To na to
czy jest jakaś inna metoda leczenia właśnie takich zaburzeń hormonalnych, zaburzeń miesiączkowania?
Ale jedno drugiemu nie przeczy. Mówi Pani o procesie leczenia. Już odpowiedź jest z encykliki Humanae Vitae. Proszę bardzo.
W encyklice Humanae Vitae mamy tutaj, że Kościół uważa za moralnie dopuszczalne.
W jakim punkcie to jest?
W 15. Stosowanie środków leczniczych niezbędnych do leczenia chorób. Choćby wynikać stąd miała przeszkoda nawet przewidywalna dla prokreacji, byleby ta przeszkoda nie była w jakichś motywów bezpośrednio zamierzona. Czyli można stosować środki antykoncepcyjne do leczenia i czasami się tak stosuje, więc tutaj jest to moralnie dopuszczalne. Z tym, że niektórzy małżonkowie,
jeżeli mówimy o małżonkach.
No tak, wtedy. A jeżeli jest osoba samotna no to wtedy tutaj akurat nie ma żadnego problemu, że akurat stosuje środki antykoncepcyjne do lekarza, jeżeli lekarz tak to zalecił. A w przypadku małżonków, jeżeli małżonkowie wiedzą, że może być to działanie na przykład to wczesnoaborcyjne, więc niektórzy rezygnują w tym czasie leczenia ze współczucia. Więc tutaj to leczenie środkami antykoncepcyjnymi też są różne szkoły, bo wiem, że ci lekarze, którzy należą do naprotechnologii, to nie leczą akurat środkami antykoncepcyjnymi, stosują różne inne metody. Inni lekarze leczą, więc tutaj można też spróbować poszukać jeszcze jakiegoś innego lekarza, albo po prostu. Także to jest moralnie dopuszczalne.
Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Halo. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Kogo? Bardzo dziękuję. Krzysztof z Niepołomic.
Witamy Panie Krzysztofie, słuchamy.
Chciałem się zapytać, no bo słucham tutaj bardzo ciekawe audycji. Natomiast przynajmniej ja tak odbieram. Przepraszam, jeśli to jest nie ten. Czy Pan Bóg krócej jedyny daje życie? Bo jeśli tak, no to moje pytanie brzmi, czy nawet najlepsze metody naturalne, ale antykoncepcyjne, czyli nie chcemy mieć dziecka.
Tutaj pan coś miesza. Dwie sprawy. Jedna to jest antykoncepcja, drugie to jest rozpoznawanie płodności. I nie ma naturalnej antykoncepcji w naturze. Wszystko nastawione jest na płodność, na koncepcję. Wszystkie zwierzęta i również ludzie są tak mają konstrukcję stworzoną, tak działają organizmy, żeby do poczęcia dochodziło, chyba że jest jakaś choroba, patologia. Natomiast nie ma czegoś takiego jak metody naturalne, które są antykoncepcją. Można je stosować, znaczy teoretycznie, ale nie wolno, bo są pewne zasady etycznego stosowania tych metod naturalnych, ale dziś nie mówimy o etyce stosowania rozpoznawania płodności, tylko mówimy o antykoncepcji na podstawie encykliki Humanae Vitae. Także to nie mieszajmy dzisiaj rozpoznawania płodności z antykoncepcją, bo to są dwa światy. Niszczenie płodności albo rozpoznawanie płodności, czyli rozpoznawanie woli Bożej wtedy, kiedy ona jest, bo znaczenie aktu seksualnego jest podwójne, nie tylko dawanie życia, ale również tworzenie więzi. ale kwestia właśnie nierozerwalności tych dwóch znaczeń to będzie przez pana Jacka Pulikowskiego poruszona później. Teraz mówimy dziś o antykoncepcji, także nie mieszajmy, bo poczekajmy na kolejnych prelegentów, bo temat jest naprawdę szeroki i duży. Także dziś mówimy o szkodliwości w antykoncepcji, bo niektórzy uważają, że powinna być dopuszczalna moralnie, bo jest dobra. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Elżbieta z Pasłęka.
Witamy Panią Elżbietę.
Pozdrawiam wszystkich w studiu, księdza i prowadzącego i Państwa zaproszonych. I mam takie pytanie.
Tak.
Ja się spotkałam w rozmowie z kobietami z taką ich postawą, że zwróciła mi uwagę, że skoro przyjmują tabletki antykoncepcyjne, to jak one idą do spowiedzi, jak one się z tego rozgrzeszają. Więc one mówią mi w większości, że one idą do spowiedzi, one tego nie wyznają za grzech, bo nie uważają, żeby to był grzech. Więc ja im tłumaczę, że to jest świętokradztwo, że to jest świętokradztwo przyjmowanie sakramentu, to nie jest prawdziwe rozgrzeszenie i przyjmowana komunia jest świętokradcza. I chciałam właśnie zwrócić uwagę na ten problem, że kobiety w ogóle nie spowiadają się z tego, że przyjmują antykoncepcję, a księża ich jakby nie dopytują takie i z tego wynika, że one na siebie ściągają no taki potworny grzech na swoje sumienie. To chciałam powiedzieć.
Dziękuję Pani Elżbieto.
Stąd ważne jest, Pani Elżbieto, dziękujemy za pozdrowienia. Stąd ważne jest mówienie o tych kwestiach, chociażby przy okazji takiej audycji. Prawdą jest to, że spowiedź z tych zagadnień natury seksualnej dotyczącej szóstego przykazania tych różnych trudności bioetycznych zdarza się stosunkowo rzadko. Natomiast proszę też zrozumieć kapłanów, no, którzy zdarza się, że dopytują o różne rzeczy, ale wychodzimy bardzo często z założenia, że jeżeli ktoś kręka u kraty konfesjonału, robi to z dobrej woli i chce się wyspowiadać jak najlepiej, więc dopytywanie nieraz może być bardzo źle odebrane. Ale powiem z własnego doświadczenia, że kiedy już zdarza się spowiedź w tych kwestiach, to trzeba by też pójść odrobinę dalej. Wtedy właśnie zapytać o to, o czym mówiła pani Małgorzata, czy te metody, które są stosowane, to jest właśnie typowa antykoncepcja, czy już poszło to krok dalej, czy mamy do czynienia z tą antykoncepcją abortywną, typu te pigułki dzień po. I wtedy okazuje się, że właśnie bardzo często brakuje świadomości takiego dobrego, moralnego, etycznego rozeznania tego, co w życiu kobiety jako małżonki, matki, partnerki się przydarza. No, zdarza się, może bardzo rzadko, ale jednakże są to zagadnienia bardzo, bardzo trudne i wymagają dłuższej rozmowy przy konfesjonale. To też wynika z tego, że no właśnie, nie mówi się o tym w kościele, nie mówi się o tym w mediach bardzo często właśnie z tej perspektywy naszej wiary. A kiedy podejmuje się te zagadnienia, chociażby moje doświadczenie, raz jeszcze się odwołam do tego, na katechezie, to niestety nasza argumentacja jest nie do przebicia z tym, co młodzi ludzie już w swoje głowy nakładli, właśnie bazując na tym, co najczęściej wyczytają w internecie, albo co sobie sami wydumają, albo co im powiedzą szalone autorytety współczesnego świata. Także takie dyskusje są bardzo trudne, ale nie oznacza to, że nie trzeba ich podejmować. Właśnie musimy być tymi, którzy są apostołami tej prawdy, która wynika z nauki Kościoła.
I jeżeli Kościół określa, że antykoncepcja jest złem, to też w dokumentach pisze, że Kościół nigdy nie dystansował się od używania rozumu i pochwala używanie rozumu. I jeżeli Pan Bóg właśnie dał poznać człowiekowi mechanizm działania płodności pary małżeńskiej, to dlaczego tego mechanizmu nie wykorzystać, by mieć dzieci wtedy, kiedy akurat chcemy? I tak jak pani Agnieszka pisała, że no, metody, że tak powiem, kalendarzykowe nie zdają egzaminu. Jest szereg miejsc, gdzie można dowiedzieć się. Wystarczy choćby zadzwonić do kurii i zapytać, gdzie jest taka poradnia. Dostępna powinna być przy każdym kościele, ale są i inne poradnie, gdzie oczywiście mówimy tutaj o poradniach katolickich, a nie jakichś takich, które będą właśnie serwowały jakieś niezgodne z moralnością naszą metody. Także w radiu nie nauczaliśmy i nie będziemy nauczać rozpoznawania płodności, bo to jest duża odpowiedzialność. Trzeba mieć człowieka przed sobą i trzeba w bezpośrednim kontakcie sprawdzać, w jaki sposób on co i jak rozumie, ale rzecz jest bardzo prosta i bardzo tania w odróżnieniu od antykoncepcji i daje przede wszystkim wewnętrzny spokój człowiekowi, dlatego że nie ma takiego lęku, a co będzie, czy ta miesiączka będzie, czy nie będzie, bo po prostu dokładnie wiemy, kiedy podejmujemy współżycie, czy wtedy, kiedy może się pojawić dziecko, czy nie. Oczywiście otwartość na życie jest też zdefiniowana już w samej przysiędze małżeńskiej, że przyjmiemy dzieci, to znaczy nie będziemy działać przeciwko. Jeżeli to dziecko, Pan Bóg nas obdarzy życiem, to nie będziemy tego życia niszczyć. Proszę.
Niech będzie pochwalony z Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie Państwa w studio. Kłania się Krystian z Gdyni.
Witamy Panie Krystianie.
Witam serdecznie. Chciałem się podzielić takim naszym doświadczeniem. Właśnie w temacie audycji. Jesteśmy 15 lat małżeństwem, mamy dzieci. I szczęśliwie nigdy nie korzystaliśmy z antykoncepcji. W naszym przypadku korzystamy akurat właśnie takie naturalne metody planowania rodziny, ale w naszym przypadku mamy takie, są teraz takie fajne elektroniczne małe urządzenia, takie swego rodzaju komputerki, które zbierają dane i w przypadku żony jest to tylko codzienny pomiar temperatury, ale są naprawdę bardzo wiarygodne. I to, czym chciałem się jeszcze podzielić właśnie, takie przemyślenie, ta miłość małżeńska, miłość taka małżonków, ta miłość seksualna, to właśnie bym powiedział, że jeżeli nie ma tej antykoncepcji, to jest myślę zupełnie inny wymiar, przepiękny wymiar tej miłości, przede wszystkim dlatego, że nie ma tutaj żadnego lęku. Nie ma, antykoncepcja sama w sobie powoduje, że jesteśmy razem, ale mamy jakieś założenia, że coś nie może się wydarzyć. I wprowadzamy oczywiście takie jakieś chemiczne środki, jakieś nie wiadomo tak naprawdę też nigdy, co to tak naprawdę jest. No i właśnie taka miłość z Panem Bogiem przeżywana, no to też oczywiście są momenty wstrzemięźliwości, szczególnie tu chodzi o nas mężczyzn, że tu też trzeba być odpowiedzialnym, ale właśnie taka miłość, no i zawsze na pewno otwarta na życie. Zawsze u nas z żoną nigdy nie było problemu z tym, że jeżeli dziecko będzie, no to będzie darem, będzie błogosławieństwem i będzie radością. I myślę, że właśnie ta istota tej antykoncepcji jest o tyle niebezpieczna dla małżonków, że wprowadza właśnie tą barierę lęku i nigdy nie ma, to nigdy nie będzie wtedy naprawdę, to nigdy nie będzie tak naprawdę ten akt miłości, bo mówimy o dawanie życia i też relacje małżonków. Jeżeli się tego wszystkiego wyzbywamy, właśnie tych takich rzeczy, które się Panu Bogu nie podobają, to mamy naprawdę szansę, ogromną szansę na przeżywanie bardzo, bardzo pięknej miłości. Dziękuję serdecznie za udzielenie głosu, bardzo serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękuję Panie Krystianie. No tak, no jest technika, chociaż już dawniej też takie były urządzenia, się nazywały BioSelf, jak się dane wprowadziło właśnie przez pomiar temperatury, się zapalało światełko zielone czy czerwone, coś tego. Ja tylko to o tym poczytałem, ale no mnie akurat rola psa Pawłowa nie odpowiadała, żeby mi ślinka leciała, albo jeszcze nie, bo jeszcze jedzenia nie dostanę. Także wolałem sam to interpretować z ołówkiem nad zeszytem w kratkę i to było, dawało mi zawsze dużo satysfakcji. No, trójkę dzieci mamy, niestety więcej nie mogliśmy mieć. Lekarze powiedzieli, że tylko jedno nam wolno dziecko mieć, no ale to co jedno dziecko, nie? No i piątkę wnuków jak na razie. I mamy telefon, słuchamy Radio Maryja. Halo? Był telefon i zginął. Ktoś się przestraszył, ale mamy następny. Tak. Nie. Także co jeszcze? Prezerwatywa według mnie nie powinna być zakazana przez Kościół, taki wpis na Facebooku, ponieważ ona nie zabija dziecka, a po prostu zapobiega zajściu w ciążę. Nie?
Ponieważ prezerwatywa jest takim samym środkiem antykoncepcyjnym jak inne, z tym, że skutki może mieć, nie ma takich skutków, powiedzmy, ciężkich jak tabletki czy wkładki domaciczne, ale sama mentalność antykoncepcyjna niedawanie Panu Bogu, jakby otwarcie się na tą sferę seksualną pod Jego panowanie i zaufanie, że On nam tutaj też w tej dziedzinie też pomaga, to właśnie czy prezerwatywę stosujemy, czy inny środek, to tak samo jest to kierowanie tylko jakby swoim własnym, swoją własną mocą, a nie tutaj Bożą.
Dokumenty Kościoła mówią o otwartości na dawaniu życia. Otwartość na dawanie życia. Akt seksualny ma być otwarty na dawanie życia, niezależnie jakiego rodzaju podejmiemy środki. Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z Toronto dzwoni. Chciałem się
witamy, włączyć
dwoma zdaniami do audycji. Więc ja spotkałem się z taką sytuacją we Włoszech, że potrafią być lekarze fałszywi, ginekolodzy. To znaczy, tam bywa tak, i to czasami się słyszy w telewizji, czy w radiu, czy w prasie, że jest lekarz na oddziale, który nie wykonuje zabiegów aborcji z przyczyn sumienia. We Włoszech aborcja jest dopuszczalna, tam jest zupełnie liberalizacja duża. I okazuje się, że ten pan doktor potrafi w swojej klinice te same zabiegi wykonywać i to na tym się nie kończy. I są takie przypadki, że potrafi taki lekarz potrafi sfałszować badanie płodu, że ono jest uszkodzone, że tam nie ma serduszka, nie ma nerki, nie ma mózgu i kobietę zmusić do aborcji w swojej prywatnej klinice. I co kobiety we Włoszech robią w tej chwili już? Jeżeli jest taka sytuacja, to zawsze szukają drugiej opinii lekarskiej, kogoś zaufanego w środowisku, do którego można mieć zaufanie, bo takie rzeczy się zdarzają. Także chciałem przyszłe mamusie w Polsce przed tym przestrzec, żeby zawsze sprawdzały podwójnie, jeżeli jest taka diagnoza w sprawie nienarodzonego dziecka. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, ja bardzo osobiście odbieram, na samo słowo aborcja reaguję tak, jakby mi ktoś karabin maszynowy przystawił do serca. Ja miałem taką nieszczęśliwą sytuację w rodzinie, że ja byłem dzieckiem niechcianym. I moja mama potrafiła mnie tłuc czasami kilka tygodni z rzędu i ja urodziłem się w 58 roku. W 56 w PRL-u wprowadzono liberalizację aborcji. Potrafiła mnie bić przez kilka tygodni, dzień w dzień z rzędu i krzyczeć, że żałuję, że mnie nie wyskrobała. Chociaż ja byłem dzieckiem legalnym, natomiast mój starszy brat, ten uprzywilejowany, był dzieckiem pozamałżeńskim, był dzieckiem kochanka mojej matki. Także ja, jak słyszę słowo aborcja, to jestem zupełnie chory, bo to mi uświadamia, jak ja bardzo byłem nienawidzony w domu, jak byłem poniewierany przez to między innymi, że prawo wtedy już umożliwiało tą aborcję. To wszystko, co chciałem powiedzieć i przełączam się na odbiór.
Dziękujemy, panie Krzysztofie. Jakiś komentarz? Doświadczenie pana Krzysztofa? No, straszne słyszeć, że się miało być wyskrobanym. No ale właśnie, tak to jest. Jeżeli jest bez Boga, człowiek sam niestety idzie, schodzi na manowce. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Łukasz, Centralny Polski. Mam takie pytanie.
Witam.
Wracam do pytania. Pewna pani dzwoniła w sprawie swojej córki. Chodzi o to leczenie właśnie.
Tak.
I teraz nawiązuję też do mojej żony. Jakiś rok temu brała też te leki właśnie. Musiała tam o taką dosyć poważną chorobę. Ogółem jest bardzo pobożne. Jest co najmniej tam raz w miesiącu zmienił u spowiedzi, no ale wtedy nie chodziła do spowiedzi, do komunii, dla niej to było bez sensu po prostu, skoro miała iść do spowiedzi, wyspowiadać się, postanowić poprawę, tak, a jutro da się tabletki z powrotem. I to ją bardzo, naprawdę w sumieniu bardzo tam bolało. I teraz jakiś czas minął, odstawiła od tabletki i dzisiaj właśnie wróciliśmy od lekarza i się okazało, że to leczenie będzie praktycznie teraz już można powiedzieć do końca życia. I jak może tutaj na to zareagować? No bo na przykład też jestem, że tak powiem, mężczyzną i no mam swoje potrzeby i jak to tutaj w tej sytuacji, jeśli można coś na ten temat się dowiedzieć.
Lekarzy wśród nas nie ma, ale bywa właśnie, to już jak słyszeliśmy, są różne diagnozy i są lekarze, którzy leczą takimi środkami, a naprotechnolodzy leczą pewne schorzenia układu rozrodczego innymi środkami. Także po prostu trzeba poszukać innego lekarza, ponieważ rzecz dotyczy płodności, tak? No bo tam coś, skoro hormonalnie
tak, leczenie płodności, zmierzam do tego, że i jeszcze dzisiaj nam doda do tego, że właśnie przy tych lekach, które dzisiaj nam przepisał, które już będą praktycznie teraz cały czas, duże jest prawdopodobieństwo, że w razie zajścia w ciążę dziecko na pewno będzie chore, tak?
Uszkodzone,
to do zrozumienia, że to jest bardzo duże prawdopodobieństwo.
Proszę spróbować poszukać, tak jak było mówione, lekarza na protechnologa. Choćby przez internet. Być może, że akurat w pana miejscowości nie będzie, ale to jest na tyle ważna sprawa, że ludzie jeżdżą na drugi koniec Polski, jeżeli akurat spodoba im się taki lekarz. Zresztą u nas też na antenie tacy lekarze bywali. Także na protechnologia. To nie tylko sprawa potomstwa, ale właśnie leczenia tej sfery płodności, prawidłowego zdiagnozowania i leczenia takiego, by nie niszczyć małżeństwa, nie niszczyć więzi małżonków, z poszanowaniem godności człowieka. A nie tylko tyle, że traktowanie, po prostu dajemy piguły, i tak jak pan mówi, że jest mężem i chce tym mężem być w pełni.
Tak.
A to nie można tak sobie wziąć.
Ale też i właśnie małżonka też, bo to strasznie widziałem, je to bardzo gryzło i to pół
oczywiście.
Roku to było dla niej bardzo, naprawdę bardzo straszne.
Ale nie, na szczęście nie jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteśmy skazani tylko na jednego lekarza. Dobrze, jeden powiedział tak, a teraz szukamy rozwiązań innych, bo te rozwiązanie nam nie odpowiada. Bo jest niszczący dla naszego małżeństwa. I na pewno da się coś w tej mierze zrobić.
Daj Boże.
Życzymy powodzenia w tej mierze, panie Łukaszu, i na pewno można również innymi sposobami leczyć.
Dziękuję, szczęść Boże, pozdrawiamy.
Dziękuję. I odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Amen.
Ja dzwonię z Podkarpacia.
Kogo witamy?
Chciałam włączyć się do audycji.
Proszę bardzo.
Też właśnie musiałam stosować leki hormonalne. Ja miałam 3 razy czyszczenie macicy i właśnie chciałam podpowiedzieć. Wróćmy do... Miałam po prostu krwawienia i 3 razy musiałam właśnie te hormony właśnie zażywać i zaczęłam brać tasznik, który mnie całkowicie wyleczył i już te problemy się skończyły. Także to nie ma sensu, że do końca życia muszę brać. W ten sposób chciałam podpowiedzieć panią.
Dziękuję bardzo. Oczywiście to lekarz musi zdiagnozować i powiedzieć, jakie lekarstwo, coś, co pomaga jednemu, niekoniecznie musi pomóc drugiemu, także to musi być pod kontrolą stosowane.
No, ale zioła to są naprawdę...
Bardzo cieszę się, zadziałało, jeżeli chodzi o panią, ale mówię, każdy organizm jest inny i są różne przyczyny.
Różne choroby, wiadomo, prawda? Ale to ja mówię na swoim przypadku. Szczęść Boże i Bóg zapłać za wszystkie porady.
Szczęść Boże.
Zdrowiamy Boże.
Tak, słuchamy Radio Maryja.
Cześć Boże, ksiądz Bogusław Pożarów Mazowiecki.
Witamy, księże Bogusławie, słuchamy.
Ja tak akurat nie byłem na początku, nie słyszałem, ale chciałbym co do antykoncepcji, ponieważ mam okazję prowadzić rekolekcje dla rodzin, słuchuję się specjalistów od poradnictwa i oni mówią z doświadczenia, ze statystyk, że antykoncepcja po prostu jakakolwiek, czy to prezerwatywa, czy inna, po prostu osłabia miłość pomiędzy małżonkami. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby wybrzmiało. Antykoncepcja, jeżeli w nią wchodzimy, osłabia miłość i prowadzi często do rozpadu małżeństwa, jeżeli ktoś w to wchodzi. To chciałbym po prostu dorzucić i dodać, żeby wybrzmiało.
Dziękujemy, księże Bogusławie, za podzielenie się świadectwami ludzi, którzy w tej materii pracują z rodzinami. Tak jak mówiliśmy. Bóg jest źródłem miłości i jeżeli my nie współpracujemy z Bogiem, to sami sobie nie poradzimy w tej materii. Słuchamy Radio Maryja.
A tu z tej strony Anna z okolic Elbląga.
Witamy panią Anno, słuchamy.
Mnie, szczęść Boże, mnie bardzo szczęść ta Boże. Audycja po prostu tak zaciekawiła, bo ja już mam jak 74 lata, już jestem, no mąż już odszedł ode mnie, 2 lata będzie teraz, ale przeżyliśmy bez 3 miesięcy 50 lat.
Gratuluję. Sobą.
No i 3 synów wychowaliśmy, syny już co dorosłe i tego, a jeszcze jak a propos tych właśnie tych tabletek, tych chciałam powiedzieć, tych no co to, że to niby się w ciąży nie zajdzie. To jeszcze byłam młoda, jeździłam do szkoły, do zaocznej takiej pociągiem i jechała pani i miała na ręku dziecko, które w ogóle nie miało nóżek, miało tylko na pupie siedziało. I ona popatrzyła na mnie, bo ja miałam wtedy chyba 19 lat, a ona popatrzyła na mnie, widzę, że pani taka młoda jest, ale to moja wina, że to dziecko się bez nóżek urodziło. No jak pani wina, jakim sposobem? A ona mi, bo widzi pani, ja łykałam, mówi, tabletki te, żeby nie zajść w ciążę, a później postanowiliśmy z mężem, że jednak, żebym przestała te tabletki łykać i że chcemy mieć dziecko. No i mówi, ale za wcześnie, bo trzeba było po odstawieniu tych tabletek przez pół roku jeszcze wstrzemięźliwie żyć i żeby nie zajść. I tego. I że to jej niby, i ona mnie tak, że widzę, mówi, widzę, że pani jest taka młoda, to chciałam pani to powiedzieć. No i ja teraz tak mówię, ja tyle tego, no trzech synów mam oczywiście i tego, no wszystko już, ale tak słucham, antykoncepcji żadnej nie stosowałam takiej, żeby ten kalendarzyk małżeński trochę tak tego, to w tym kalendarzyku, kiedy powinno być niepłodne, to zaszłam właśnie w ciążę. Później z lekarzem takim rozmawiałam i tego, ten lekarz mówi, tak, bo czasami zdarzają się kobiety, które 2 razy w miesiącu mają okresy płodne. No, czyli tak, to nie pasuje, no tabletki nie pasują i tego, no to co? Znowu prezerwatywy, no to mąż mówił, że to tak się czuł, jakby bosymi nogami po żeletkach latał. To też nie mu nie. No to co zostało? Tylko taka wstrzemięźliwość albo po prostu, no może to Kościół tego nie akceptuje, ale od mężczyzny zależy to, że jak już czuję, że już tam bliziutko jest, no to po prostu na prześcieradło to wszystko wyleć. No bo jakie jest inne wyjście? I to jest najlepsza antykoncepcja. Tak ja bym to powiedziała.
No, stosunek przerywany, no nie jest otwartością na życie, tylko właśnie jest działanie przeciwko możliwości.
Ale proszę tego, nie wiem, z kim rozmawiam, czy z księdzem.
Osobą świecką, ojcem rodziny.
Nieważne tego, no ale to już, jak to mówię, no tak.
No to jest pani.
Przeżyliśmy 50 lat.
Pani doświadczenie, pani zdanie, natomiast my w tej chwili rozważamy tutaj, co napisał papież Paweł VI 50 lat temu w ogłoszonej encyklice Humanae Vitae. Dziękujemy pani Anno za pani świadectwo. Także otwartość na życie jest jakimś przykazaniem. Współżycie, żeby było zgodne z wolą Bożą, ma być otwarte na dawanie życia. Obojętnie, czy będziemy stosować antykoncepcję, czy stosunek przerywany, czy prezerwatywę, to wszystko jest brak otwartości na życie. Czyli tutaj po prostu mówimy Panu Bogu nie. Mamy lepszy plan, mamy lepsze pomysły i odrzucamy Pana Boga. No. Można, tylko którędy, dokąd nas ta droga zaprowadzi. Natomiast rozpoznanie płodności to nie jest niszczenie życia, ani stawianie jakiś zapór, tylko podejmowanie współżycia wtedy, kiedy nie może dojść do poczęcia ze względu na to, że po prostu nie ma tych warunków, nie ma dojrzałej komórki jajowej w tym momencie w organizmie kobiety.
Tym bardziej, że ta otwartość na życie została nam przez Pana Boga zadana. Przecież pierwsze przykazanie tak naprawdę to nie jest wcale przykazanie miłości, chociaż niektórzy pewnie by się spierali. To nie jest to pierwsze z całego dekalogu, ale pierwszy nakaz, który ludzie dostają od Pana Boga. To Księga Rodzaju właśnie i to polecenie: rozmnażajcie się i bądźcie płodni, abyście zaludnili ziemię. I właśnie my to zadanie przyjmujemy, a dzieci, które my współpracując z Panem Bogiem do życia powołujemy, no są Jego darem i też wyzwaniem do tego, żeby potem one także przejęły się tym Bożym poleceniem i również właśnie w tym duchu otwartości na drugiego człowieka poszerzały liczbę dzieci Bożych. I myślę, że tutaj nawiązując do tego, co mówił też ksiądz Bogusław, po jego telefonie nie mieliśmy chwili, on mówił o tej miłości, która zostaje niszczona przez antykoncepcję. Kiedyś zasłyszałem taką może bardzo prostą definicję antykoncepcji, ona mi się spodobała, często powtarzam ją też uczniom, że antykoncepcja to jest zabezpieczenie najpierw przed człowiekiem, a dopiero potem te wszystkie inne argumenty, które ludzie podają, że przed AIDS, przed kiłą, rzeżączką, przed niechcianym dzieckiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest najpierw zabezpieczenie przed człowiekiem. Człowiekiem, który jest, ma być Bożym darem.
Mhm. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
I teraz i zawsze.
Anna Storunia tutaj.
Witamy Panią
Bardzo Anna. Dziękuję za tą audycję. Witam serdecznie prowadzących audycję. Chciałam się podzielić swoim doświadczeniem, które przeżyłam w ciągu 26 już lat małżeństwa, szczęśliwego małżeństwa. Nie stosujemy żadnej antykoncepcji i naprawdę antykoncepcja jest po prostu niepotrzebna. Chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie, jest niepotrzebna, nie tylko szkodzi, ale zupełnie zbędny wydatek i zbędne zawracanie głowy. Metody naturalne są bardzo skuteczne, ogromnie skuteczne. Mamy dwoje dzieci. Poczęte zostały w tym czasie, kiedy chcieliśmy. Są tak skuteczne, że może nie odważyliśmy się na trzecie. Może szkoda, że nie wpadliśmy, tak? Bo po prostu są tak bardzo skuteczne. Ktoś wspomniał o prezerwatywie. Ja ileś lat temu przeczytałam w Miłujcie się, że prezerwatywa ma tak zwane mikropory. Nie wiem, czy ktoś może też o tym słyszał.
Tak,
Tak. Dlatego prezerwatywa nie zabezpiecza.
Przed AIDS
na
przykład.
Ona ogranicza zaledwie. Mówi się, że jeżeli 100 osób podejmie aktywność seksualną, opierając ufność w prezerwatywie, to 40 osób po prostu się zawiedzie. To dotyczy i ciąży, i zarażenia czy wirusem HIV, czy rzeżątką. Naprawdę, no, powinni to wszyscy ludzie wiedzieć, zwłaszcza ci, którzy korzystają gdzieś tam z tych usług przydrożnych, tych biednych dziewczyn, biednych kobiet, za które trzeba się modlić, czy gdziekolwiek indziej. No jest to ogromne ryzyko. Jeżeli chodzi o stosunek przerywany, to powinniśmy też wiedzieć, że ta pierwsza wydzielina, która się pojawia u mężczyzny, której mężczyzna jeszcze nie czuje, nie jest jej świadom, ona zawiera bardzo dużo plemników, więc to jest też bardzo nieskuteczne. Znamy dwoje dzieci takich, przepraszam, które poczęły się mimo branej tabletki hormonalnej i mimo stosowanej prezerwatywy.
To znaczy akurat w pani małżeństwie? Nie.
Nie.
No, my to pani mówiła inaczej.
W poradni, aha. Zbieramy różne doświadczenia i tymi doświadczeniami się teraz chcę właśnie dzielić.
Tak jest. Tak jest. Dziękujemy pani Anno.
Natomiast my stosujemy wyłącznie naturalne, które gorąco polecamy, naprawdę. Nie jest to trudne. Tak
a konkretnie objawowo termiczną, wielowskaźnikową?
Opieramy się na temperaturze i na objawie śluzu. I nie jest prawdą, że kobieta ma kilka razy owulację w ciągu,
oczywiście,
w ciągu cyklu.
Nie ma.
To znaczy, może być podwójna owulacja, ale ona jest w ciągu tego samego, tej samej doby. I wtedy mamy, jeżeli są dwie komórki jajowe, mamy bliźnięta dwujajowe na
tak
przykład.
Jest.
Czy ciąże mnogie. Natomiast jeżeli owulacja wystąpiła na przykład dzisiaj, to nie jest tak, że ona za tydzień znowu wystąpi. To nie jest możliwe.
Bo jest blokada hormonalna dalej,
tak
naturalna.
Jest, oczywiście. I chciałam powiedzieć, że z tej mojej wiedzy, tej pozyskanej na kursie przygotowującym do pracy w poradni, dowiedziałam się też o zaburzeniach hormonalnych, które powodują
mówi się o tym jako o spadku libido, tak? Na przykład oczywiście wiele jest tych zaburzeń, ale jest mniejszy jakby poziom estrogenów. Jest to takie zaburzenie, które powoduje, że nie ma takiej, takiego naturalnego przyciągania, które no jest właśnie naturalne i ludzi to przyciąga, po prostu tak Pan Bóg nas stworzył. Kiedy my to zaburzymy, no mniej jest to działanie albo całkiem wyłączone i bardzo szkoda. I wtedy właśnie jest mniejsze zainteresowanie sobą. I no bardzo mi szkoda ludzi, którzy stosują te środki antykoncepcyjne i tracą to. Bo jeżeli się żyje naturalnie, to po prostu ten naturalny pociąg bardzo działa na nas jednocząco. No bo, tak zwana gra wstępna może trwać te kilka dni, a nie tak przysłowiowe 5 minut tylko.
Bo chyba też przyczyna tego jest taka, że musimy czekać.
Tak, i to czekanie jest wspaniałe.
I to czekanie właśnie daje to, że jest oczekiwanie.
Oczywiście wielka radość, kiedy nastąpi spełnienie, a oczekiwanie wcale nie jest takie długie.
Tak jest. Jeżeli już nauczyliśmy się, umiemy rozpoznawać, no to jest naprawdę duża ulga i przede wszystkim nie ma w małżeństwie lęku.
Nie ma lęku, to prawda, nie ma lęku.
A lęk niszczy miłość.
Tak, godzimy się z tym, że może się dziecko pojawić. Jak się pojawi, to je przyjmiemy. Ale nie ma tego lęku i to jest piękne właśnie. Ja się nie boję mojego męża i cieszę się, że on mnie szanuje, że mnie nie zmusza do połykania żadnych tabletek, że nie niszczy mojego zdrowia. Podziwiam go, że potrafi poczekać. Uważam, że jest wspaniałym mężczyzną.
Zachęcamy innych mężów, żeby właśnie w ten sposób zaczęli poznawać swoje żony również od strony cyklu płodności. Bo jak widać, żony to doceniają.
Szanowni mężowie, podziw żony gwarantowany.
Tak jest.
A jeszcze jak mąż prowadzi notatki, mój mąż właśnie prowadzi notatki, w swoim smartfonie sobie notuje te rzeczy, które ja mu podam. Podaję termometr rano, kiedy ja jeszcze śpię na przykład. No ta współpraca to jest coś takiego, co nas łączy. To jest niesamowite. Dziękuję Kościołowi, że zaprezentował te metody. Kiedyś ktoś mnie nauczył i jestem wdzięczna. Będę wdzięczna
tak
całe życie.
Łączy i będzie łączyło i będzie ta miłość się wasza pogłębiała. Tak jak i
tak,
u nas
nasze dzieci już też stosują, bo mamy syna, który się ożenił. Też musieli odkładać poczęcie dziecka, bo chcieli studia skończyć. Skończyli studia, zdecydowali się na dzieciątko. Dzieciątko się pojawiło, mamy pięknego, dorodnego wnuka. Pozdrawiamy ich serdecznie.
Dziękujemy bardzo pani Anno.
Dziękujemy za świadectwo, pozdrawiamy.
Pozdrawiamy.
I mamy telefon. Mamy telefon, tak? Kolejny, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Agnieszka z Niemiec.
Witamy panią Agnieszko.
Witam wszystkich serdecznie. Bardzo przysłuchuję się właśnie waszej audycji. No i postanowiłam zadzwonić, żeby dać też takie krótkie świadectwo. Otóż właśnie z mężem, uprawiając, współżyjąc ze sobą, stosowaliśmy stosunek przerywany. Ale oczywiście ta sprawa nie dawała mi długo spokoju. Postanowiłam się wyspowiadać z tego, no i ksiądz stwierdził, że jest to grzech ciężki, ale żeby już tak więcej nie robić i teraz żyć już w czystości. I chciałam powiedzieć właśnie, że od tamtej pory już z mężem zaczęliśmy współżyć właśnie przy używaniu kalendarzyka i naprawdę to robi nam też właśnie dużo radości, a gdy na przykład jesteśmy gdzieś wśród znajomych i mąż mówi, że właśnie używamy kalendarzyka, oczywiście zaraz są śmiechy, a mąż mówi, że nie jest zwierzęciem, potrafi też panować nad swoimi, dokładnie, troszeczkę się denerwuje. Także no naprawdę tylko, żeby po prostu życzę małżeństwom, żeby poznali tą metodę, a tu Pan Bóg też wzmacnia małżonków w tym wszystkim, także naprawdę.
No pani Agnieszko, dała pani przykład tutaj, że tak powiem, stosowania z powodzeniem metody kalendarzykowej, z tym, że no my nie polecamy dlatego tej metody, że ona tylko w wyjątkowych wypadkach się sprawdza, kiedy akurat cykle są bardzo regularne, nie ma żadnych zaburzeń, wtedy to się sprawdza, natomiast skuteczność jest dużo niższa niż współczesnych metod w recepcji. Bechera, wielowskaźnikowej, angielskiej, tego jest dużo, czy powiedzmy tej metody, którą w naprotechnologii też stosuje się, to jest. Także jeżeli to pani akurat w pani w małżeństwie to działa, to dobrze, ale należy szukać skuteczniejszych, bo są skuteczniejsze dużo metody niż kalendarzyk. Kalendarzyk to jest prehistoria, jeżeli chodzi o sprawy właśnie zastosowania rozumu i nauki do tej dziedziny rozpoznawania płodności. Dziękujemy pani Agnieszko.
No ja również. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy, pozdrawiam.
Z Panem Bogiem. I jest następny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Halo? Słuchamy.
Halo, halo?
Tak, słuchamy.
No ja tak przysługuję się tej audycji i powiem tak, że dla mnie jakakolwiek, tam mówiliśmy, że każde otwarcie seksualne, jeżeli jest nastawione na życie, nie jest grzechem. Jeżeli jest nastawione na życie, czy ja dobrze zrozumiałem?
To znaczy współżycie ma być otwarte na życie.
Stosowanie naturalnych metod na przykład w przypadku, kiedy świadomie stosuje się na przykład kalendarzyk, nie jest nastawieniem na życie, a przeciwko życiu. I uważam, że jest to też grzechem i uważam, że w tym przypadku nie zgadzam się na przykład, że naturalna metoda nie jest grzechem. O, tak bym to określił. Jeżeli jest robione z zamiarem, na przykład badanie temperatury, czy tam kalendarzyka, jest to świadome unikanie, a więc przeciwko życiu to jest działanie. Więc uważam, że każde działanie naturalne w przypadku, jeżeli się świadomie decyduje na współżycie, na przykład podczas, że tam są dni niepłodne na przykład, jest grzechem. Dla mnie jest to grzechem.
I może tak pan uważać i tutaj akurat...
To jest działanie przeciwko życiu, skoro my wiemy, że są wtedy dni niepłodne i możemy sobie, że tak powiem, pozwolić. Czyli jest to działanie przeciwko życiu, bo nie są dni płodne. Czyli tak z tego, co się dowiaduję, co słyszę, jestem osobą wierzącą, proszę pana.
Tak.
I na przykład według tej interpretacji, ja bym powiedział, że tak, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Tak mi się to wydaje. No i tak bym to zinterpretował. Uważam, że jest to grzechem. Że nie ma grzechu. Tyle się powinno być współżycia seksualnego, ile jest dzieci. A poza tym reszta wszystko jest grzechem. Ja tak to na logikę interpretuję i uważam, że mam rację.
Dziękuję bardzo panu.
Prosiłbym, żeby się ktoś ze specjalistów odniósł na ten temat. Czy z księży, czy ktoś, jeżeli ma,
no jest,
ma
jest,
możliwość w ogóle.
Jest ksiądz z nami i
no
tutaj...
Chyba się pan ze mną zgodzi. No
tutaj,
ja planuję na przykład
tak.
Wtedy mi jest wolno, bo nie są dni płodne, czyli to jest przeciwko życiu. Już w tej chwili jest działanie przeciwko życiu. Uważam, że jest to grzech.
Znaczy to...
świadomie decyduje
dobrze.
Się na wspólnie seksualne.
Dziękuję panu. Także w encyklika Humane Vitae tą akurat uwzględnia akurat tą okoliczność i rozróżnia. Jeżeli mamy być otwarci na życie i mamy to życie dawać, bo już Adam i Ewa dostali to polecenie, ale ze słusznych powodów możemy to poczęcie odłożyć.
I wtedy, jeżeli odkładamy ze słusznych powodów, to Panu Bogu na pewno się to podoba, bo są oczywiście takie powody, które musimy brać pod uwagę, chcąc dobra naszego małżeństwa, naszej rodziny, pomyślności dzieci, które na świat przyjść mają. Więc tutaj, tak jak już zostało powiedziane, jeśli ktoś nie ma ważnych powodów na odłożenie poczęcia, to wówczas jest to grzech. Także w przypadku tej kontroli naturalnej urodzeń.
Jeżeli ktoś...
Nie ma poważnych powodów.
Nie ma poważnych powodów, a po prostu...
Bo pamiętamy o tych dokumentach papieskich wszystkich, które przypominają, że każdy akt seksualny ma dwa cele. Tak? To jest dobro małżonków i zrodzenie potomstwa.
Tak, także ktoś woli mieć na przykład jednego czy dwa pieski, a dzieci nie chce mieć, albo jedno dziecko, z tym, że też nie wolno osądzać. Nie wolno sądzać. Pan Bóg jest sędzią. A my po prostu mamy za mało danych, żeby kogokolwiek osądzać.
Tak, i to jest zawsze kwestia indywidualnej też rozmowy, chociażby w konfesjonale, w kierownictwie duchowym też i rozpatrywania indywidualnie z konkretną osobą, konkretnym księdzem, ojcem danej sytuacji.
Chwila muzyki. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z Wielkopolski, Jadwiga, i chciałabym się zapytać, stosujemy z mężem naturalną metodę planowania płodności i aktualnie mamy dwójkę dzieci. Jestem chora od niedawna na dosyć poważną chorobę. Moje młodsze dziecko ma 10 miesięcy, no i póki co ze względu na moje zdrowie odkładamy kolejne dziecko. No i niestety czasami właśnie pojawiają się u nas, czasami nie bardzo rozumiem różnicy pomiędzy antykoncepcją a właśnie tą metodą. I nie ze względu na skutki uboczne, bo to akurat wiemy, że w naturalnej metodzie właśnie ich nie ma, ale pojawiają się u nas wątpliwości, dlaczego właśnie ta metoda, planowanie płodności, czym się różni właśnie od antykoncepcji, skoro w naszym przypadku, na przykład w naszym przypadku na razie odkładamy powiększenie rodziny. No i wiadomo, że współżycie odbywa się no tylko w niepłodne u nas, w naszym przypadku. No więc wiadomo jest, że do zapłodnienia no nie dojdzie.
Tak.
No i co w tej sytuacji? No bo sam pan Leszek tutaj wcześniej mówił o tym, że no sami wybieramy i podejmujemy tę decyzję, czy współżyjemy w niepłodne, czy nie.
Tak.
No ale właśnie w naszym przypadku no są to tylko dni niepłodne. No i właśnie na no Bóg mówił przecież, żyjcie na świat i rozmnażajcie się, więc to mnie tak zastanawia. I czy ja jestem w stosunku i z mężem razem, czy jesteśmy po prostu fair w stosunku do Pana Boga? Czy nie, no i też wcześniej ta pani dzwoniła, wcześniej pani jakaś tam dzwoniła i mówiła, że metoda ta jest skuteczna, ale skuteczna w jakim przypadku? Czy skuteczna właśnie jakby w tym, żeby nie począć dziecka, czy żeby nie zajść w ciążę, kobieta, czy żeby nie zaszła w ciążę, czy po prostu skuteczna w tym, żeby się rozmnażać? Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam.
Dziękujemy pani Jadwigo. No więc encyklika Humanae Vitae właśnie o tym mówi. To może ksiądz teraz tutaj zabierze głos, bo właśnie o tym mówi. Mówi, że antykoncepcja, czyli stawianie bariery płodności, jest grzechem, jest złem moralnym, natomiast w przypadkach szczególnych można, rozpoznając płodność, to przesunąć w czasie, czy w ogóle zrezygnować ze względów na przykład zdrowotnych, czy jakichś innych warunków. Nie mają małżonkowie możliwości wychowania dalszej liczby potomstwa i wcale to nie jest grzechem, bo współżycie seksualne jest otwarte, że tak powiem, żadnych barier nie damy. Jeżeli Pan Bóg będzie chciał, to dziecko się pocznie, bo po prostu Pan Bóg ma swoje możliwości. Natomiast my po prostu nie planujemy, bo na nasz ludzki rozum w tej chwili nie możemy sobie pozwolić. Tak,
tak jest, to jest to, co tutaj już zostało powiedziane, że żadna z metod antykoncepcyjnych tak naprawdę nie jest w 100% skuteczna, więc Pan Bóg swoimi drogami może sprawić, że do poczęcia pomimo nawet antykoncepcji dojdzie. Ale właśnie, po to Pan Bóg daje nam rozum, po to daje nam wolną wolę, żebyśmy z nich dobrze korzystali właśnie w tych sytuacjach, kiedy znajdujemy sensowne argumenty na to, żeby powstrzymywać się już od poczęcia kolejnego dziecka. Także chcemy Panu Bogu też zaufać w tym wszystkim, co robimy i przyjmując Jego wolę też realizować ten plan, który wobec nas ma. Także nie jest to oczywiście łatwe, bo wiadomo, że my sobie trochę inaczej pewne życie, nasze życie czasami planujemy, ale to jest właśnie kwestia też no, tej wczorajszej uroczystości, którą przeżywaliśmy. Dzień świętości życia. Każde życie jest święte, każde życie jest darem Pana Boga i trzeba, tak jak Maryja, je przyjąć, bo pewnie, jak pisze ewangelista, w Matce Bożej, w jej sercu też pojawiały się różne obawy, trudności, wątpliwości, a jednak ona powiedziała swoje fiat i to jest dla nas najlepszy przykład tego, jak w swoim życiu wolę Pana Boga rozpoznawać, jak ją przyjmować i potem konsekwentnie i tak pięknie realizować.
I potem podejmujemy decyzję jako małżonkowie samodzielnie, w swoim sumieniu. Czy ze względów egoistycznych nie chcemy mieć dzieci, czy po prostu rozum nam mówi, że w tej chwili nie, że te dzieci, które już mamy, wystarczą, albo że następny musimy jeszcze odłożyć sobie rok, dwa czy trzy, bo teraz akurat takie czy inne są przeszkody i nie jest to grzechem, rozważamy to w sumieniu i Pan Bóg nas tego będzie sądził. Nie jakaś opinia publiczna, społeczna. Także spokojnie, proszę.
Jeszcze chciałabym dodać tutaj, że w przypadku zastosowania środków antykoncepcyjnych to jest taka sytuacja, że ingerujemy w tą płodność kobiety, czy tam mężczyzny, w sensie takim, że w ten sam akt jakby hamujemy jego naturalność i tutaj stawiamy jakąś barierę. A w przypadku metod naturalnego rozpoznawania płodności, kiedy wiemy, sprawdzamy, czy jest akurat okres płodny, czy niepłodny, to w sam jakby akt, znaczy w samą tą płodność nie ingerujemy, nie zamykamy tutaj, nie stosujemy jakiejś przeszkody, tylko po prostu rozumem wybieramy te dni, kiedy są płodne, kiedy nie są płodne, z ważnych powodów. Więc tutaj jest też taka różnica w przystosowaniu antykoncepcji czy przystosowaniu tych metod naturalnego rozpoznawania płodności. Że tam wiem, w jakim jestem, w jakim moim, i w tym akcie współżycia jest pełna akceptacja osób, czyli osoby męża i osoby żony z całą jej płodnością. Nie stawiam żadnego oporu, nie stawiam jakichś barier mechanicznych czy chemicznych, żeby wyeliminować tą sferę życia, tylko po prostu korzystam też z rozumu, że mogę, współżycie może odbyć się w tym okresie, kiedy jest ten akt będzie niepłodny.
Drodzy Państwo, 23.08, o 23.00 zwykle podaję informacje, jak zwykle o spotkaniach małżeńskich, rekolekcje spotkania małżeńskie w kolejny weekend, 20-22 kwietnia. Takie rekolekcje są organizowane przez Ośrodek Bydgoski w Zamku Bierzgłowskim, przez Ośrodek Gnieźnieński w Gnieźnie, również Poznański Ośrodek Gnieźnie organizuje i Ośrodek Przemyski w Kalwarii Pacławskiej, Ośrodek Świdnicki w Ząbkowicach Śląskich. Wszystkie informacje, telefony, gdzie, jak dzwonić na stronie www.spotkaniamalżeńskie.pl. Także tam już proszę szukać, czas nas goni. Dariusz Cupiał, założyciel inicjatywy Tato.net, przysłał taką informację. Doktor Emerson Egrich pomaga małżeństwom od już prawie 20 lat. Przesłanie miłości i szacunku, które rozpowszechnia ze swoją żoną Sarą, uratowało już wiele związków. Amerykanin jest gościem specjalnym ogólnopolskim forum Tato.net Wolność i Dyscyplina. A więc co? To jest to forum Tato.net Wolność i Dyscyplina, gdzie Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, kiedy w sobotę 14 kwietnia od 9 do 18, aby dołączyć do tego wyjątkowego wydarzenia, które zgromadzi setki ojców z całej Polski, wejdź na tato.net i zapisz się. Jeszcze takie ogłoszenie, rekolekcje dla rodziców w żałobie po stracie dziecka w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach w terminie 1-3 maja od wtorku do czwartku. Zgłoszenia przyjmuje Piotr Guzdek pod numerem telefonu 667-837-106. Zapraszam na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 17 kwietnia, jak rodzina i środowisko może pomóc dziecku z autyzmem? Pani doktor habilitowany Jolanta Wasilewska przeprowadzi ten temat. Właśnie wraca w tej chwili ze Stanów Zjednoczonych z takiego dużego sympozjum międzynarodowego, właśnie związanego z autyzmem. 24 kwietnia o słuchaniu i mówieniu w małżeństwie przeprowadzą panie ze Szkoły Dobrych Żon ze Szczecina 1 maja sprawy majątkowe w rodzinie, mecenasz Mariusz Trela. a 8 maja współżycie małżeńskie znakiem jedności i rodzicielstwa, czyli dalsze drążenie tego tematu, dr Jacek Pulikowski. Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Aneta z Mazosza.
Witamy
Panią Aneto. Bardzo mnie zaciekawił ten telefon w odniesieniu tego pana, dzwonię, nie pamiętam niestety imienia, ale że rozpoznawanie dni płodnych jest także właśnie tym grzechem.
To znaczy, to jest jego stanowisko, to nie jest stanowisko Kościoła i w dokumentach Kościoła czegoś takiego nie ma.
Rozumiem, ale bardzo mi to dało do myślenia, tak. Bo biorąc na serio właśnie słowo Pana Boga, że rozmnażajcie się, jest no wszelkie przeciwdziałanie temu, jest no ogólnym, w szerokim znaczeniu tego słowa, tą antykoncepcją. Chciałam zapytać, czy dokument, bo nie znam niestety tak ładnie tej encykliki, chociaż wiele o niej słyszałam, że właśnie chciałam zapytać, czy w niej jest określenie, wymienione są te rzeczy takie właśnie słuszne i bardzo ważne, które jakby usprawiedliwiają to odkładanie i stosowanie tych kalendarzyków i tych innych metod naturalnych.
I już tutaj...
No, dla jednych może być to właśnie tak. Wyjazd na jakąś wycieczkę zagraniczną, dla innych...
No właśnie. Więc tutaj też należy podejść do tego poważnie, że tak jak pani tutaj mówi, czy to wycieczka zagraniczna, czy rzeczywiście na przykład przeciwwskazania medyczne, żeby w tym okresie na przykład jeszcze chronić matkę przed kolejną ciążą ze względów zdrowotnych, która będzie mogła nastąpić później, nie?
Ale pytam, czy to w tym dokumencie jest jakoś określone, czy
tak, to tak, jest? Tak, to jest. Mogę tutaj pani, przeczytać, że... To jest w punkcie 16 i tam stwierdza się, że... Jeżeli więc istnieją słuszne powody do wprowadzenia przerwy między kolejnymi urodzeniami dzieci, wynikające bądź z warunków fizycznych lub psychicznych małżonków, bądź z okoliczności zewnętrznych, Kościół naucza, że wolno wówczas małżonkom uwzględniać naturalną okoliczność właściwą funkcją rozrodczym i podejmować stosunki małżeńskie tylko w okresach niepłodności, regulując w ten sposób liczbę poczęć bez łamania zasad moralnych. Które były wcześniej wyłożone.
Powody to jest
tak, dokument w ogóle jest bardzo ogólny.
Trudno powiedzieć tutaj szczegółowe powody.
To jest słuszny powód dla kogo, tak?
No tutaj właśnie, żeby rozeznać ten powód, to trzeba też nie tylko, myślę, że małżonkowie między sobą, ale też i ze spowiednikiem.
Trzeba mieć wrażliwe sumienie, no właśnie.
Że jeszcze na przykład, no czytam ze spowiednikiem, też rozważyć te powody, bo powody mogą być subiektywne na przykład.
Dokładnie.
Tak, no ale dlatego właśnie warto zaangażować tutaj osobę taką duchową, prowadzącą, która pomoże rozeznać, czy to jest bardziej wyraz mojego wygodnictwa, czy egoizmu, czy jakiegoś tego, czy naprawdę rzeczywiście są słuszne powody na to. No, chodzi tutaj też generalnie o rozeznanie woli Bożej. Jaki Pan Bóg ma plan dla naszego małżeństwa? Czy więcej dzieci powinniśmy przyjąć, czy na razie nie, czy później. Więc to jest proces rozeznania. Tutaj trzeba dokonać nie tak szybko, znaczy nie w samodzielnie, myślę.
Tak, chodziło mi o to, czy to jest określone w tej encyklice, czy trzeba jeszcze posłużyć się interpretacją kogoś
nie tylko interpretację, ale rozeznać swoje własne warunki, bo dla jednej małżeństwa może być to jakaś ciężka choroba żony, na przykład, że trudno by było, to dziecko, żeby ta ciąża w ogóle się utrzymała, czy no różne mogą być naprawdę przyczyny, więc tutaj dlatego w tym dokumencie nie ma szczegółowych, ale że można korzystać właśnie z rozumu, z tego co wiemy o cyklu, że wiemy jakie są okresy i wybierać te dni płodne. I jeszcze bym chciała się odnieść do tego poprzedniego telefonu, gdzie było też właśnie o tym, że można jakby tutaj z jednej metody tych naturalnego rozpoznawania płodności, skoro ona działa prawie jak antykoncepcja, przejść do tych środków innych, no to może być taka pokusa też na przejście środków łatwiejszego stosowania, no bo jeżeli odkładamy poczęcie, no to będzie to trudne, bo na przykład okaże się, że trzeba na 2 lata na przykład odłożyć poczęcie, więc tutaj trzeba tą rezygnację i stosować wstrzemięźliwość. I to jest trudne obserwacje, a prezerwatywy jest łatwiej zastosować na przykład, nie? Ale to może być tylko pokusa, żeby skorzystać z tamtej formy, ale tak naprawdę, jeżeli chcemy być wierni Panu Bogu, no to ta trudność jest to wkalkulowana i to wyraża też naszą odpowiedzialność i miłość.
A współżycie powinno być w małżeństwie podejmowane. Pismo Święte o tym mówi, żeby współżyć. Jeżeli nie, no to za obopólną zgodą i tylko na określony czas, żeby nie narażać się znowuż na jakieś też pokusy pozamałżeńskie. I dlatego, że współżycie ma 2 cele, to, o którym mówi Pan Bóg Adamowi i Ewie, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, a drugi cel to jest tworzenie więzi. Współżycie jest przynależne istotowo wyłącznie ludziom żyjącym w małżeństwie, tylko do związku małżeńskiego. W innych sytuacjach na to prawa Pan Bóg nam nie daje.
To wszystko dla mnie jasne, tylko właśnie o te słuszne powody, to jest dla mnie takie zaciekawione pojęcie. No,
znaczy
jest to,
że tak powiem, tutaj to się nazywa też etyczne, że tak powiem, wskazówki do stosowania, rozpoznawania płodności. Trzeba tutaj posłużyć się, no jakoś etycznie rozważyć, czy to jest rzeczywiście słuszne. I to na pewno o tych sprawach trzeba rozmawiać w małżeństwie. Czy chcemy mieć teraz dziecko, czy później. I to są bardzo ważne rozmowy. Te rozmowy powinny zaistnieć już w narzeczeństwie. Bo już w narzeczeństwie kreuje się pewien sposób naszego bycia razem. Czy będziemy współżyli wtedy, kiedy będziemy mieli ochotę, czyli będziemy stosować antykoncepcję, czy będziemy właśnie szanować Boże prawo, rozpoznać cykl płodności, szanować się nawzajem, szanować żonę, szanować jej stan, w którym akurat się znajduje i posługiwać się również rozumem. Jeżeli akurat wiemy, że za pół roku dostaniemy mieszkanie, czy za rok, no to możemy akurat tak planować, żeby to dziecko już właśnie w tym nowym mieszkaniu na przykład było, jak teraz gdzieś mieszkamy kątem na przykład. Także to, no trzeba by rozważyć różne sprawy i rozmawiać ze sobą, przede wszystkim ze sobą w małżeństwie.
Rozumieć drugą stronę też, to jest bardzo ważne. I jeszcze jedna sprawa, którą myślę warto dodać tu w kontekście tego, o czym mówiła pani Małgosia, jak gdyby rozdzielając to, co jest tym naturalnym planowaniem rodziny, a tym, co jest właśnie sztuczną antykoncepcją. Warto zwrócić uwagę również na konsekwencje tej mentalności antykoncepcyjnej, jak to często się we współczesnym świecie określa. Zdarza się, że czy przy okazji kolędy, jakichś rozmów w różnych sytuacjach duszpasterskich, czy nawet czasami w czasie spowiedzi świętej, pojawiają się kobiety z problemem właśnie tego, że nie mogą mieć potomstwa. Jest to dla nich bardzo trudne doświadczenie, co jest oczywiste i zrozumiałe. I wtedy w toku rozmowy oczywiście wychodzi bardzo często, że taka kobieta, która ma już lat powiedzmy 30, może czasami troszeczkę więcej, która nie może mieć potomstwa, wcześniej przez bardzo długi czas stosowała antykoncepcję. A stosowanie antykoncepcji to nic innego jak przecież powiedzenie i naturze, i Panu Bogu, nie chcę mieć dzieci. Więc natura rządzi się swoimi prawami. Pan Bóg poważnie traktuje człowieka i to, co człowiek mu komunikuje. No i niestety konsekwencją jest to, że i natura, i Pan Bóg nie lubią, jak się z nich żartuje. Więc tutaj trzeba mieć też to na względzie, że bardzo często długie stosowanie antykoncepcji sprawia potem, że człowiek staje się bezpłodny i niestety musi mierzyć się z kolejnymi trudnościami, które tak naprawdę na własne życzenie sobie zgotował.
Tak, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Aleksandrze, to w Warszawie.
Szczęść Boże, panie Aleksandrze, słuchamy.
No jestem wiernym słuchaczem tej audycji. kilkunastu lat, bo jestem w małżeństwie 20 lat. Tak sobie myślę, że jest to jedna z najsłabszych audycji, jaką słyszałem, powiem szczerze, tutaj w Radiu Maryja dotyczące małżeństwa.
Różne bywają.
Tak jest, ale dlaczego najsłabsze? Bo bardzo ciekawa rzecz tak naprawdę, ale te argumenty, które padają na pytania, które się pojawiały dzisiaj na audycji, bardzo fajne pytania, takie bardzo trudne pytania, pod włos pytania. Mhm. Bo ludzie, którzy żyją w małżeństwie i są dojrzali, stawiają pytania pod włos, trudne pytania. A to trudne pytanie polega na tym, jaka jest różnica między... Na to odpowiedzi tak naprawdę nie padło, bo to są takie pozorne odpowiedzi. Czym się różni antykoncepcja hormonalna de facto od naturalnej, kiedy ktoś... Pojawia się argument, kiedy ktoś stosuje własny rozum, osiągnięcia nauki, które są teraz tak dalece zaawansowane, że naprawdę rzeczywiście można tą płodnością w miarę skutecznym, takiego określenia tutaj używamy, posługiwać się i tak naprawdę wyłączać poprzez własny rozum, wiedzę, wyłączać jeden z dwóch fundamentalnych elementów aktu małżeńskiego, czyli ten prokreacyjny, bo my go wyłączamy, ale go dopuszczamy gdzieś, ale generalnie go wyłączamy. Stąd naturalnie ludzie pytają, ja im się nie dziwię, dlaczego, czym się to różni, kiedy oni mogą to samo innymi osiągnięciami nauki wyłączyć, albo powiemy, że tabletką, powiemy, no to bo niemoralne, bo szkodzi zdrowiu, tak? I to jest argument zrozumiały. Antykonserwatywa. Tu jest pytanie już natury troszkę innej. No, ktoś powiedział, bo jest nieskuteczna, bo plemniki mogą przeniknąć, ale w tym sensie nie szkodzi zdrowiu fizycznemu, bardziej buduje jakiś element lękowości, tak, takiej po prostu sytuacji. Ale to nie są pytania, na które mam wrażenie tutaj w tej audycji uzyskaliśmy odpowiedź, bo te odpowiedzi nie są proste. Dlaczego one nie są proste? Dlatego, że mam takie wrażenie, że ustawiliśmy tą audycję w perspektywie wierności normie, a nie wierności więzi i miłości. Ponieważ moim zdaniem akt małżeński, jakiekolwiek relacje międzyludzkie służą budowaniu więzi. My po prostu realizujemy się w więziach i ostatecznie musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy dana sytuacja, bardzo poważna sytuacja, jakaś moralna, trudna, na przykład rzeczywiście wytrysk
drogami rodnymi.
Tak, drogami rodnymi kobiet. W sytuacjach, jakiś pieszczot w sytuacji, był moralnym grzechem w danej konkretnej sytuacji.
Jeżeli był planowany, to tak, a jeżeli to wystąpiło w sposób samoistny, nieplanowany, no to nie będzie grzechem.
I tak, panie Leszku, właśnie tu jest cała sytuacja, że myślę, że często ludzie dzwonią po niuanse, po takie sytuacje, które da się bardzo indywidualnie rozstrzygnąć. Jeżeli, i właśnie dlatego to, co mnie jakby w tej, akurat w tej konkretnej audycji było dla mnie trudne, bo po prostu wiem, że przecież zarówno prowadzący tę audycję bardzo chcieli wprowadzić, właśnie uporządkować pewną sytuację, to mam wrażenie, że nie dotykając kwestii, że ostateczną, subiektywną normą moralności jest sumienie człowieka.
Prawidłowo uformowane.
Tak jest, owszem. Owszem, absolutnie tak. Ale ono rozstrzygnie ostatecznie ten moment, czy coś było grzechem, czy nie było grzechem. I tutaj dzwoniły panie wcześniej.
Dobrze.
Bardzo sympatyczna starsza pani, która dzwoniła, że 50 lat przeżyła. I ona mówi, że podwójne jajeczkowanie. Przecież ona nie była świadoma, ona żadnego grzechu w ogóle nie miała tam kompletnie, moim zdaniem. Że ona w ogóle nie wiedziała w ogóle, jak to pewne rzeczy biegają realnie. Tak?
To jest
sytuacja, w której moim zdaniem należy w takich audycjach zwracać uwagę na niuanse, bo ludzie dzwonią po niuanse, a nie po łopatologii. Łopatologia jest prosta.
Dobrze, ja powiem tak, znaczy łopatologia. Trzymamy się dokumentu, mówimy o dokumencie, natomiast rozgraniczenie jest tutaj proste, może jakoś nie dotarło. Czy stawiamy zaporę przeciwko poczęciu, czy tej zapory nie stawiamy? Jeżeli stawiamy zaporę sztuczną, to jest antykoncepcja. Jeżeli tej zapory nie stawiamy, współżyjemy w sposób naturalny, no to nie jest to antykoncepcja, tylko jest to podjęcie współżycia według nas w okresie albo płodnym, albo niepłodnym i tu nie ma mowy o grzechu, jeżeli to stosujemy w sposób etyczny. Nie dla wygodnictwa, nie dlatego, że nam się nie chce, tylko po prostu, że w tym momencie dzieci uważamy, że mieć nie możemy. I dlatego Kościół to właśnie dopuszcza. I tutaj ja nie widzę problemów. A że akurat tutaj nie możemy dokładnie pokazać wagi, ile milimetrów w prawo czy w lewo, no to już jest inna sprawa. To nie jest takie proste właśnie. Ukraść jakąś rzecz, no ile za 100 zł, za milion, to jest grzech, a czy będzie przestępstwo, czy będzie wykroczenie, czy będzie, czy nie będzie, no to tutaj takiej miary nie możemy stosować, proszę księdza, prawda?
No tak, to na co zwrócił uwagę nasz słuchacz, że każdą sytuację trzeba rozpatrywać indywidualnie. Tak, nie damy rady tutaj, tym bardziej w takiej sytuacji, gdzie też i czas nas trochę nagli i wiemy, że kolejni słuchacze czekają i że te problemy są bardzo trudne i skomplikowane, no, odpowiedzieć na wszystkie szczególiki, ale dziękujemy za ten telefon, bo też tutaj Pan nam dużo rzeczy podpowiedział i jest to dla nas też nauka.
Ale jeszcze trzeba by dodać, że to, na które Pan zwrócił uwagę, na sumienie, że sumienie prawidłowo ukształtowane odnosi się do normy moralnej. Ono nie może tylko według swojego subiektywnego odczucia, albo też nie może stwarzać sobie zasad samo sobie, więc tutaj jeżeli...
No, wtedy człowiek stawia się w miejscu Pana Boga.
Tak.
Mamy jeszcze 2 minutki czasu, żeby coś dopowiedzieć, no więc myślę, że audycja, chociaż może trudna, bo Humane Vitae nie jest może najłatwiejszą encykliką, zaczęliśmy. Więcej, te wszystkie wątpliwości, które tutaj Państwo mieli, jak już mówiłem, Jacek Pulikowski, on ma świetne różne argumenty, 8 maja. Będzie audycja i będzie na pewno też do tego tematu wrócimy. Na pewno mu jakoś jeszcze to zadam, żeby rozróżnił antykoncepcję i rozpoznawanie płodności. Co jeszcze na koniec?
Ja myślę, że warto, odwołując się do tego, co czytamy na naszym profilu facebookowym i odnosząc się do tych pytań, które padały ze strony słuchaczy, pomyśleć o tym zmierzeniu się z problemem albo z problemami, o których papież pisał już od samego początku, bo ta encyklika i dyskusje nad nią, nawet w tych komisjach powołanych przez papieży, były bardzo burzliwe. Nie wszyscy nawet spośród ekspertów zgadzali się z poglądami Kościoła, które się krystalizowały. I dziwne to, bo to nie płynęła krytyka ze strony zlaicyzowanego świata, a tylko ludzi, którzy przez papieża zostali zaproszeni do tego, żeby w tych tematach dyskutować. A sam papież Paweł VI po opublikowaniu encykliki Humanae Vitae miał powiedzieć, że żaden inny problem, tak jak ten, nie dał nam odczuć ciężaru naszego urzędu. I sam papież wiedział, że tematy są trudne i na pewno przez nawet ludzi bliskich Kościołowi będą równie trudne do przyjęcia.
Bo jest to dziedzina bardzo wrażliwa. I tutaj no, szatan ma dużo stara się mieć dużo do powiedzenia, żeby człowieka odciągnąć od realizacji Bożego planu. I to jest bardzo istotne, żeby się tutaj nie dać. Dlatego Kościół wydaje dokumenty, Kościół interpretuje pewne sprawy i pomaga nam się, małżonkom, znaleźć w takiej sytuacji, byśmy mogli tą miłość budować, korzystając ze współżycia małżeńskiego, korzystając z dobrodziejstwa tego, jeżeli akurat mamy dar płodności, możemy mieć dużo dzieci, a ile małżeństw cierpi, bo tego daru nie otrzymali, bo jest jakiś problem poważny, który nie da się wyleczyć nawet i przez naprotechnologię. Dlatego korzystajmy z tego, co mówi Kościół, byśmy tą drogę do nieba sobie wybudowali właśnie szczęśliwie. bo tutaj nikt nie każe żyć w celibacie w małżeństwie. Właśnie chodzi o to, że w małżeństwie współżycie może mieć miejsce nawet wtedy, kiedy mamy już komplet dzieci, jak to się mówi, w domu. Bo po prostu to należy do istoty małżeństwa, do budowania naszej wspólnoty i możemy kochać się i być w zgodzie z Panem Bogiem, idąc razem ze sobą i z Nim w drodze do nieba. Bo taki jest nasz cel. Także my tutaj włos na czworo rozdzielamy, ale chodzi o to, żeby znaleźć się w niebie. Żeby nie mówić Panu Bogu nie, wtedy, kiedy powinniśmy mówić tak. I tu musimy w prawości już naszego sumienia pewne sprawy rozważyć. Nikt za nas tego nie zrobi, ani Radio Maryja tego nie zrobi.
Tutaj. To też jest to, co pisał papież w zakończeniu encykliki, zwracając się do poszczególnych stanów Kościoła. Ja tu akurat tworzyłem na punkcie 29, w którym papież zwraca się do kapłanów i mówi tak. A dalej, jeśli wybitną formą miłości dla dusz jest nie pomniejszać w niczym zbawczej nauki Chrystusa, niechże się ta postawa łączy z wyrozumiałością i miłością, których przykład dawał sam Chrystus, rozmawiając i przestając z ludźmi. I mówi do kapłanów: drodzy synowie, przemawiajcie, uważając za rzecz pewną, że Duch Święty, wspomagając urząd nauczycielski Kościoła w głoszeniu prawdziwej nauki, jednocześnie oświeca wewnętrznie serca wiernych i zachęca ich do wyrażenia swego przyzwolenia. Czyli pewnie to, co dzisiaj zostało zasiane, potrzebuje też trochę czasu na przepracowanie i mamy nadzieję, że wyda dobre owoce.
Serdecznie Bóg zapłaci, drodzy radiosłuchacze, za wszystkie telefony. Dziękuję za współtworzenie kolejnych rozmów niedokończonych w audycji dla małżonków i rodziców. Dziękuję naszym gościom, księdzu Andrzejowi Jankowskiemu. Bóg zapłać, księże.
Bóg zapłać.
Pani Małgorzacie Prusak, Bóg zapłać.
Bóg zapłać. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również panu Jarosławowi za realizację audycji i do kolejnego wtorku żegna się z państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I zawsze.